Zacznę może od przeczytania Słowa Bożego z listu świętego Pawła do Galacjan. List Pawła do Galacjan, 5 rozdział, od 16 wiersza. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobożali żądzy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. A te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. A jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. I tam dalej jest o uczynkach ciała i owocach Ducha Świętego. Ja tak sobie wyobraziłem to nasze życie jako takie dwa pola. Dwa pola. Jedno to jest to pole ciała, drugie to jest to pole ducha. I te dwa pola charakteryzują się tym, że na jednym mogą rosnąć tylko dobre rzeczy, a na tym drugim, duchowym, mogą rosnąć dobre rzeczy. Ale w rzeczywistości tak nie ma. Nie ma tak w tym świecie, w którym żyjemy. Na tych polach, które uprawiamy, rosną i dobre, i złe rzeczy. I jeszcze nie widziałem takiego pola, gdzie nie rosłyby chwasty. Nawet jeżeli ktoś wypieli te grządki, wypieli to pole, przekopie, przeora, to jeżeli zostawi je na jakiś czas, to one tam po prostu same wyrosną i biorą się nie znikąd, ale one się same po prostu, same wyrastają tam, gdzie ich może i nie chcemy. I trzeba czasami dużo, dużo starania, dużo walki, żeby je zniszczyć. Natomiast kiedy sadzimy dobre rzeczy, to trzeba dużo czasu i dużo pracy, żeby one w ogóle wyrosły. I kiedy razem rosną i nic nie robimy, aby wyplenić te chwasty, no to mamy gorsze owoce naszej pracy. Te warzywa może nie są takie duże, albo w ogóle nie wyrosną. Tak jak w słowie jest napisane, że te chwasty po prostu zadławią ten dobry owoc. I nawiązując do tego słowa, trzeba dużo pracy, aby te dobre uczynki, które chcemy wypełniać z wiary w naszego Boga, z wiary w Jezusa Chrystusa, potrzebują dużo pracy z naszej strony. Ale tyle samo, albo i nawet więcej starania trzeba, aby walczyć z tą złą stroną tego naszego ciała. To są takie dwa pola, na których toczy się walka po prostu. Na jednym trzeba walczyć, aby to wyrosło, a na drugim trzeba walczyć, aby nie wyrosło. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobożali żądzy cielesnej. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Mam nadzieję, że każdy z nas chce czynić według Ducha Świętego, według Ducha postępować, słuchać Słowa Bożego i wypełniać wolę Bożą. Ale ja doskonale wiem o tym, jak ciężko jest to czynić, jak bardzo to ciało przeszkadza. To ciało jest takim właśnie polem, gdzie można szatan atakować. To jest takie jedyna jego, nie wiem, taki otwór w naszej fortecy, dziura w naszym murze, gdzie on może atakować. I tam musimy postawić nasze wszystkie straże, nasze wszystkich żołnierzy. Tam się toczy ten najcięższy bój. Tam się możemy spodziewać tego ataku i abyśmy nie przysnęli, abyśmy może nie zaniedbali tego, gdyż pracując nad tym, nad Duchem Świętym, nad tym, aby słuchać tego Słowa Bożego, nie zapominajmy o tym, że są jeszcze do wyplenienia te złe rzeczy. Amen.
Chwała naszemu Panu. Dzisiejsze pieśni są, a ta pieśń, którą chyba dawno nie śpiewaliśmy, jest piękna, jest trudna, ale jest, w słowach jest bardzo ładna. Nie pragnę przeto mieć pokoju, bym w grzechach mógł bezpiecznie spać. Ta cała pieśń jest piękna, ale tak pomyślałem, no tak dotknęło mnie to, nie pragnę po to mieć pokoju, bym w grzechach mógł bezpiecznie spać. Często właśnie człowiek chce pokoju, kiedy jest w niewoli, chce pokoju i wiemy, że ta historia o tym mówi, kiedy była niewola, czy była okupacja, ludzie pragnęli tego pokoju, a kiedy ten pokój już przyszedł, to nie wykorzystywali go należycie. Człowiek wykorzystuje go zupełnie inaczej. A tą pieśń napisał Prochanow. Znam nazwisko, bardzo znane. On dużo pieśni napisał i ta jego historia chyba kiedyś była przytaczana. Rzeczywiście śpiewnik pielgrzyma to jest mnóstwo pięknych świadectw, modlitw. Ale ześlij mi ukojenie, ten refren, w niedoli mi mej pocieszenie, daj pokój upragniony, o Boże mój, daj pokój swój. Jakże dzisiaj wielu ludzi pragnie tego pokoju, tego ukojenia i nie znajduje, wczoraj taką miałem, powiem trochę handrę, między innymi, bo byłem na Staszica, tam na ulicy Staszica, tego swojego kolegi, ale w sumie tej swojej koleżanki, mają problem i rzeczywiście wielki problem, ale żyją właśnie bez Boga i kiedy jest dobrze, to jest dobrze, to wtedy nie myślą o Bogu przede wszystkim, ale myśli się o czymś innym, a kiedy przychodzą problemy, wtedy człowiek się szamocze. Wtedy człowiek właśnie szuka tego pokoju, też nie umie go znaleźć. Taką to łaską jest, że my wiemy, jak możemy znaleźć pokój. My wiemy, jak możemy znaleźć ukojenie dla naszej duszy. My naprawdę wiemy. My wołamy i my wiemy. I taka ta handra mi tak towarzyszyła i szedłem do piwnicy i mówię, Boże, no nie będę tak cały dzień jakoś w takim niesmutku, takim ciężarze, taki ciężar. I będąc w piwnicy, tylko tak powiedziałbym, i mi łzy popłynęły. Często, być może nieraz mówimy, Boże, Bóg nam nie odpowiada, nie słyszymy Boga, prawda? No i trudno jest usłyszeć, powiem, dosłownie Boga, tak jak wy mnie dzisiaj słyszycie, prawda? Trudno jest tak usłyszeć, być może człowiek tego oczekuje, takiego głosu, ale właśnie Bóg przychodzi w ten sposób, że daje radość, nagle poprosisz i daje ci, i mówi ci, innymi słowy mówi, jestem. Jestem twoim pocieszeniem, jestem też twoją radością. Ale czy my chcemy, powiem tak, czy chcemy słuchać głosu naszego Boga? Czy chcemy też słuchać tego ukojenia, które przychodzi? W niedoli, kiedy wołamy, oczekujemy tego ukojenia, tego pocieszenia, tak jak też tej pieśni. Czy chcemy słuchać? Czy chcemy słuchać? Otwórzmy sobie Księgę Jeremiasza. Księga Jeremiasza, 7 rozdział. Jest to oczywiście mowa do Izraela. Księga Jeremiasza, 7 rozdział, 20, na 23 się tylko zatrzymam, ale 21, 22 i 23 werset. 823 strona. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Dodajcie swoje całopalenia do swoich krwawych ofiar i jedźcie mięso, gdyż nic nie powiedziałem wam, waszym ojcom, gdy ich wyprowadziłem z ziemi egipskiej, nic też nie nakazałem im w sprawie całopaleń i ofiar krwawych. Lecz tylko to przykazanie dałem im mówiąc, słuchajcie mojego głosu, a ja będę waszym Bogiem, wy zaś będziecie moim ludem. Postępujcie całkowicie tą drogą, którą wam nakazuję, aby się wam dobrze działo. Lecz tylko to przykazanie dałem im, mówiąc: słuchajcie mojego głosu. Słuchajcie mojego głosu. Drodzy, nie będę się pytał, bo w sumie to też pytanie do mnie, ale czy zawsze słuchamy się głosu naszego Boga? Naprawdę, to pytanie możemy sobie zadać. No i nie zawsze ona będzie, ta odpowiedź nie zawsze będzie taka pozytywna, że słuchamy się, ale tak naprawdę to my chcemy się słuchać, prawda? Kiedy jesteśmy w niedoli, kiedy cokolwiek nas dotyka, to my chcemy wtedy słyszeć głos naszego Boga. Wtedy chcemy słyszeć to potwierdzenie, że jest z nami, że jest ze mną. Chcemy, my tego oczekujemy. Ale jakże łapiemy się w tą pułapkę, że kiedy jest dobrze, to już nie do końca słuchamy. Albo mówimy, to nie jest głos Pana, na przykład. To nie jest głos Pana. Mieliśmy, tak powiedziałem w czwartek chyba, że ten czas świąt, takim był czasem błogosławionym, jeżeli chodzi o Słowo Boże, w ogóle o nabożeństwo, o świadectwa, bo nie tylko o Słowo, ale i modlitwy, i pieśni, które nas budowały. Czy każde słowo wpadało, powiem tak, czy wszystko pamiętamy, znaczy może nie tyle, że wszystko pamiętamy, ale czy na każde słowo, które było mówione, możemy powiedzieć tak, amen. Czy tak było, rzeczywiście tak było? Czy to, co słyszeliśmy na przykład o jedności, zapadało nam głęboko w serce? Czy było naszym pragnieniem robić tą jedność, czynić tą jedność? To jest głos naszego Boga. Bóg nam podpowiada, drodzy bracia i siostry. Głos naszego Pana. Kiedy idziemy nocą, powiem, jest to ciemno, jest to ciemność. I kiedy mamy latarkę, to przyświecamy sobie, prawda? I ta latarka praktycznie nie idziemy, świecąc tu, idziemy w prawą stronę, prawda? Nie idziemy tak. Idziemy tak, jak nam ta latarka wskazuje, bo możemy, nie wiem, może być dół, może być kałuża, może być inne jakieś tam niebezpieczeństwo czy nieprzyjemność i możemy sobie krzywdę zrobić. I idziemy dokładnie, bo to jest ciemność. My nie wiemy, czy samochodem jak idziemy, to też reflektory nam wskazują, gdzie my mamy jechać. I bez włączonych świateł nikt z nas nie pojedzie, no bo czyha nas niebezpieczeństwo. Drodzy, w tym świecie, drodzy, w naszym życiu, w tym świecie, my naprawdę bez Bożego głosu, bez Bożych wskazówek poruszamy się jak bez reflektorów. Tak jak nocą bez światła. Tak jak człowiek, który nie widzi bez głosu naszego Boga. Bo czyż wiemy, co nas za godzinę czeka? Czyż wiemy, co nas czeka jutro? Co nas spotka jutro? Nie wiemy. Prawda? I potrzebna jest nam pomoc naszego Boga, wskazówka, głos naszego Boga. I Bóg nam mówi, i jeżeli tylko się wsłuchamy, jeżeli się tylko Jego pytamy, Bóg nam odpowiada. I Bóg mówi, i słuchajcie tylko mojego głosu. Tak powiedział do Izraela, niczego, tylko słuchajcie. Słuchajcie mojego głosu, a będzie wam się działo dobrze. To taką kiedyś ciekawostkę przeczytałem. Taka ciekawostka. Nie mamy już tych gramofonów, ale na pewnych płytach gramofonowych HMV, tak to się nazywa, HMV, jest podobno pies, dosłownie pies. I w tłumaczeniu, ja nie przeczytam, mam to tak zapisane i nie przeczytam wam tego po angielsku, bo nie wiem, jak to się czyta. No dobrze, dam sobie spokój. Ale wiecie, co to znaczy? To jest głos jego Pana. W dosłownym tłumaczeniu jest to głos jego Pana. I wiecie, jaka jest historia tego? Ten człowiek, który tą płytę, czy tam był jakby szefem tej wytwórni, miał psa. I nagrał swój głos. To były początki. Nagrał swój głos na płycie. I ten pan już był w podeszłym wieku. On odszedł, umarł. I ile razy ten pies przychodził, puszczali mu tą głos tego jego pana, ten pies słuchał. Wiecie, on mógł godzinami siedzieć i słuchał, bo to był głos jego pana. Ja wiem, że często ostatnio mówimy o pieskach. To nie jest to, że namawiam kogoś, żeby kupował sobie psa albo... Nie, nie, ale jest to stworzenie i wiemy, że to jest przyjaciel człowieka, jest to wierny. O, i nie namawiam, broń Boże, bo każde stworzenie też wymaga pewnej pielęgnacji, tak jak wszystko. Jeżeli coś w ogóle mamy, to powinniśmy się tym zajmować tak, jak powinniśmy. To samo jak jesteśmy, mamy małżeństwa, że tak powiem, po co się żenimy, po co wychodzimy za mąż? Żeby co, tylko czerpać? Po co się żenisz? Chociaż ja też takie głosy słyszałem, że no, żenię się po to, żeby mu kobieta obiad gotowała i na przykład prała. Ale naprawdę, to są głosy, które jeszcze słychać. Kobieta mu, robiła na przykład, nie? I w drugą stronę też są pewne rzeczy. Jeżeli w coś wchodzimy, to też musimy dawać i powinniśmy dawać. Jeżeli wchodzimy w małżeństwo, to dajemy w tym małżeństwie. Dzieci też wnoszą coś do tego małżeństwa, do tej rodziny, prawda? Tydzień temu Lina wysprzątała nam swoje kąty. Aż byłem zdziwiony, czy jaka będzie jej reakcja. I była zadowolona wieczorem. Byłem zdziwiony. Filipek wczoraj zrobił to, co miał zrobić cały dzień, żeby mi było szkoda, żeby miałem powiedzieć, daj sobie spokój, no masz wolną sobotę. A wieczorem był szczęśliwy, że zrobił to. Był zadowolony, że ma porządek. No, byłem mile powiem zaskoczony tym, a często my, być może właśnie coś wykonamy i jesteśmy niezadowoleni, bo jesteśmy styrani i narzekam, bo jestem styrany. Bo nie umiesz dawać. I jesteś tego niezadowolony. I cokolwiek byś zrobił, to będziesz niezadowolony. My powinniśmy wnosić. My powinniśmy wnosić. Drodzy, my wnosimy. A jeżeli nie wnosimy, to zachowujemy się jak egoiści, bo tylko chcemy brać. Ty masz wnosić. Do czegokolwiek my powinniśmy wnosić. W naszych rodzinach powinniśmy wnosić swoją pracę, swój wkład. Ja na przykład też jestem zadowolony, kiedy wolną sobotę i niedzielę, na przykład obiady, no nie raz tak w większości nie robię, ale ja się cieszę z tego. Ja się cieszę z tego. To nie jest to, że Karla mówi, rób teraz ty, a ja nie, nie. Ale ja mam też, jak czegoś nie zrobię w te wolne dni, to czuję się jak pasożyt. Dosłownie, taki pasożyt. Drodzy, my wnosimy coś do, i powinniśmy wnosić. To powinno w nas być gdzieś tam głęboko zakodowane. My wnosimy. Do tej społeczności z Bogiem my też coś wnosimy. I to, że my słuchamy się tego głosu naszego Boga, słuchamy i nieraz może nam jest ciężko pewną rzecz wykonać, ale później ona przyniesie nam radość z tego. Na pewno nam przyniesie. Bóg da nam radość z wykonanego pewnego zadania. Ja już tak to określę. Naprawdę będziemy mieli radość z posłuszeństwa. Bóg oczekiwał od Izraela tylko i wyłącznie posłuszeństwa. Mówi, słuchajcie się tylko mojego głosu. A Izrael co? Słuchał? No, był czas, że słuchał. I kiedy słuchał, jakże były błogosławione jego dni, prawda? Jakie było wspaniałe błogosławieństwo. Ale kiedy się nie słuchał, to wtedy była tragedia. Pan Bóg, kiedy ich wyprowadził, bo to też jest powiedziane, wyprowadziłem ich, i mówi, i słuchajcie się mojego głosu, i idźcie to, co ja wam mówię. I to nie było łatwe, bo powiedział, idziemy do tej ziemi obiecanej. I to była wspaniała obietnica, ale tam były ludy wielkie, prawda? Wielcy, liczni, uzbrojeni. Ale mówi, ale słuchajcie się mojego głosu. I rzeczywiście, to są praktycznie, no jak wy może, i po ludzku rzecz biorąc, nie mogli tego zdobyć. Ale mówi, idźcie i słuchajcie się, ja będę za was walczył, będę z wami walczył. To będzie zwycięstwo, tą ziemię wam dam. I słuchali się, i wiemy, jak Jozue ich wprowadził. I zwyciężyli, i wygrali. Drodzy, słuchać się głosu naszego Boga. Drodzy, naprawdę to jest, z jednej strony mówimy, tak, słuchamy głosu Pana. I chcemy słuchać głosu Pana, kiedy nas coś tam dotyka. Ale właśnie kiedy jest spokój, kiedy tak w tej pieśni śpiewaliśmy, czy my dalej słuchamy się naszego głosu, naszego Pana? Czy my też, powiem, współdziałamy w Nim? Czy my też wnosimy coś? Czy my tylko chcemy właśnie brać? Jeżeli coś nie tak się dzieje, to Boże, wtedy ratuj, Boże, ucisz tą burzę, czy coś takiego. Ale czy my też wnosimy? Bóg daje nam pewne też obowiązki. Ale to nie są obowiązki, że Bóg jest leniwy w tym i wiemy o tym. Nie, Bóg nas też tego chce czegoś nauczyć. A też i mówi, jeżeli zrezygnujesz z tych pewnych rzeczy, dam ci nagrodę w postaci radości, pokoju, w postaci też jedności w rodzinie, w postaci też błogosławieństwa w zborze, bo to wszystko idzie ku jednemu. I czy teraz, czy ty dajesz, czy ty, powiem, inwestujesz, czy ty pielęgnujesz to? Jak się zachowujesz? Jak ten, powiem, pasożyt, egoista? A może tylko rzeczywiście chcesz tylko i wyłącznie brać? Lecz tylko to przykazanie dałem im, mówiąc, słuchajcie mojego głosu, a ja będę waszym Bogiem, jak to mile brzmi, a ja będę waszym Bogiem, drodzy bracia i siostry, a On będzie naszym Bogiem. Jeżeli Bóg jest naszym Bogiem, a jest, to naprawdę my jesteśmy szczęśliwymi ludźmi. Kiedy widzimy to nieszczęście, w ogóle co się dzieje, To jest nieprawdopodobna ciemność. Tam tego nie można się, powiem, przez to przebić. To są takie problemy, że one przytłaczają ludzi i praktycznie jest to tragedia. Jakże my błogosławionymi jesteśmy ludźmi, że my wiemy, kogo my mamy. Że my w każdej chwili do tego Boga zawołamy i Bóg nam daje pocieszenie. Bóg zsyła od razu ten pokój. Jeżeli zburzamy, wołamy, a Bóg ucisza ją. A Jezus ją ucisza. Nie może być tak, że Jezus tego nie uciszy. Jezus uciszy to. Cokolwiek by nas spotkało. Jeżeli czytamy te świadectwa tych ludzi, którzy aż trudno nam sobie wyobrazić, jakie oni doświadczenia przechodzą i oni są pocieszeni. Jeżeli matka potrafi do dziecka powiedzieć, już niedługo się zobaczymy, a to dziecko idzie na śmierć, być może ona... To Bóg im daje. I dla nas, my tego nie przeżywamy, ale gdyby nas to spotkało, ja wierzę, że Bóg nas też by tak posilił. Każdego z nas. Wy zaś bądźcie moim ludem. Postępujcie całkowicie tą drogą. Drodzy, iść tą drogą. Całkowicie. Bóg mówi całkowicie. Nieczęściowo. Aby wam się dobrze działo. Drodzy, aby nam się dobrze działo. Czy nam się dobrze dzieje? Jeżeli narzekamy, to nam się źle dzieje. Jeżeli narzekamy, to nam się źle dzieje. A dlaczego nam się źle dzieje? Bo nie słuchamy głosu. Prawda? Jest to proste. Przepraszam, ale tak wynika. Możemy sobie rozłożyć to na jakiś czynnik. Ale czy tak możemy sobie odpowiedzieć? Czy jest inna odpowiedź? Jeżeli słuchamy się głosu naszego Boga, będzie nam się dobrze wiodło. Drodzy, będzie nam się dobrze wiodło. Będzie błogosławieństwo, będzie radość, ale trzeba słuchać głosu naszego Boga. Nie zawsze chcemy i to jest prawdą. Izrael nie zawsze chciał słuchać. Tam jest dalej napisane, że zatwardzali swoje karki, nie chcieli tego słuchać. Oczywiście segregowali sobie pewne rzeczy i być może dzisiaj też wielu zna sobie pewne rzeczy, o tak, to posłucham, a tego nie posłucham, prawda? To przyjmę, a tego nie przyjmę. To mi pasuje, ale to mi nie pasuje. Ale Bóg mówi, słuchaj mojego głosu, zawsze mojego głosu słuchaj. Ja chcę dla ciebie dobrze. Ja chcę ci błogosławić. Ja dużo inwestuję, ale daj coś siebie. Ty też pielęgnuj to. Marcin mówił o tym polu. Rzeczywiście, musimy to nasze pole pielęgnować, bo tam bez przerwy coś wyrasta. I to jest pielęgnacja. W miłości też musimy pielęgnować na każdy dzień. To nie jest, w małżeństwie to nie jest tak, że się raz zakochali i wtedy już nic nie trzeba robić. Czy tak jest? Nie. Trzeba to pielęgnować. A jak pielęgnować? Mówić tylko? I czynić? I dawać siebie, prawda? To trzeba pielęgnować, do tego trzeba chodzić. Ktoś powie, ja umiem kochać. Jaka to jest miłość, jeżeli ty tego nie pielęgnujesz? Być może kiedyś tak, to by się tak wydawało. Drodzy, miłość do Boga to nie jest tylko, że raz powiedzieliśmy, czy tylko mówimy. Miłość do Boga to posłuszeństwo. Prawda? To wierność. Co z tego, że ja powiem, ja miłuję swoją żonę, a nie jestem wierny. A wierność to jest wierność. To iść drogą Boga. To iść tą drogą, którą Bóg mówi. Słuchaj się głosu mego. Mówimy naszego Boga, naszego Stwórcę. Mówimy Jezusa. Naprawdę, czy dochowujemy Mu wierności? Czy jesteśmy posłuszni? Dałby Bóg, aby to było naszym pragnieniem, być Mu posłusznym we wszystkim. Iść Jego drogą. A będzie wam się dobrze działo. Jakie to jest piękne, drodzy bracia, siostry. A będzie nam się dobrze działo. Tak mówię, ta rodzina wczorajsza, tak mnie, przyjechałem do domu i mówię, miałem normalną handrę, bo to jest, nie mogą się przebić przez swoje problemy i to są tysiące rodzin, gdzie nie potrafią przebić się przez to, bo nie mają Boga, bo nie znają, a my znamy i my we wszystkim możemy przyjść do Boga. We wszystkim, cokolwiek nas dotyka. O wszystko możemy się prosić, o nasze niepojednane domy, o naszych niezbawionych. Możemy do Boga wołać. Możemy mieć w tym pokój i będziemy mieć w tym pokój. Bóg będzie słuchał, Bóg będzie dawał nam radość. Czy Bóg wysłuchuje modlitwy? Ostatnio niedziela powiedziała, tatuś, cieszy mnie to bardzo, drodzy bracia, siostry, że nie tylko my mówimy o tym, że Bóg naszych modlitw wysłuchuje. Ale tam mówi, i Filipek też, w szkole, gdziekolwiek, Filipek mówi, że no na przykład są ci z tych starszych klas, no młodzież, no chuligani. I nawet mówi nieraz, mówi, kiedy oni idą, to modlę się, żeby mnie nie zaczepili. O wszystko. I Bóg ich wysłuchuje, drodzy bracia i siostry. I oni już to czują od dziecka, że Bóg ich wysłuchuje. Czy wysłuchuje twoich modlitw? A jeżeli wysłuchuje, to dziękuj Bogu za to, że Bóg słucha twojego głosu. Że Bóg jest też i twoim Bogiem. Że On chce, aby też się tobie działo dobrze. On chce, abyś Jego doświadczał, Jego wierności, Jego miłości. Amen.
Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Nie myślałem, nie wiedziałem, ale gorąco pragnąłem podzielić się pewnymi myślami. Może nie będę dużo czytał, przy czym przypomnę tylko pewien fragment, który już niedawno czytałem, pewien werset. Ale chciałbym się podzielić takimi myślami, które tak przychodziły mi, słuchając dzisiejszego nabożeństwa, dzisiejszych kazań, usług, gdy było mówione o modlitwie. Piotr już na koniec usługi mówił o modlitwie. To tak pomyślałem sobie, jak to jest w moim życiu, gdy ja się modlę, czy Bóg wysłuchuje. I kiedyś się dzieliłem z pewnymi osobami, jak to jest, jak to było w moim życiu, kiedy Bóg wysłuchiwał moich modlitw. Powiem, takich diametralnych, takich mocnych przykładów było chyba trzy, kiedy przez cały dzień modliłem się i Pan Bóg wysłuchał. Na koniec wieczoru przyszła odpowiedź. Ale jak to było? Jak to się działo, że Bóg wysłuchiwał tak diametralnie, tak mocno? To było tak, że ja w sercu nosiłem takie jarzmo, taki ciężar, po prostu, bo jest napisane, noście brzemiona jedni drugich. I cały ten dzień to było noszenie takiego brzemiona, takiego jarzma. I ta modlitwa to nawet nie była modlitwa, to były takie wzdychania, takie słowa, takie aż, które nie były jakąś formą modlitwy, ale to było Panie Boże, wysłuchaj, Panie Boże, wysłuchaj. To był taki ciężar, który nosiło się w sercu. I mówię, to nawet nie była modlitwa, a Pan Bóg wysłuchał. Ale to był cały dzień. To tak leżało na sercu, to aż tak bolało, to tak kuło. To była taka silna potrzeba, że Pan Bóg wysłuchał i dał odpowiedź. I teraz, gdy mówimy o modlitwie, gdy modlimy się za kogoś, to wiem, że czegoś takiego na przykład mi trzeba. Trzeba mi tego, żeby zrozumieć czyjś ciężar. Jeżeli modlimy się za jakąś sprawą, za jakimś doświadczeniem brata lub siostry, to ja muszę zrozumieć ciężar tej drugiej osoby, żeby mi to na sercu leżało takim samym ciężarem, jak tej osoby, która jest w tym doświadczeniu. Bo często jest tak, że modlimy się o takie sprawy, gdzie prosimy, aby Pan Bóg dopomógł, aby dał uzdrowienie na przykład, aby coś zrobił, po prostu tak, aby dał taką konkretną, mocną odpowiedź. I my musimy poczuć to jarzmo takie. Jest napisane w Słowie Bożym, noście brzemiona. A to brzemię jest takim brzemieniem, którym my będziemy odczuwać i my musimy go czuć. Musimy zrozumieć, musimy postawić się w tej sytuacji, żeby nasze serce było właśnie takim sercem przejętym, które będzie rozumiało tą drugą osobę. A wtedy z tym sercem będziemy naprawdę zanosić taką modlitwę, taką wzdychającą do Boga i wierzę, że Bóg wysłucha. My modlimy się też za tym, aby Bóg przydało do naszego zboru. Może to nie jest jeden dzień, ale my musimy też rozumieć to, że ci ludzie giną. Że ci ludzie, jak umrą, tu zamkną oczy na ziemi, to pójdą do piekła. My już mamy zbawienie, przynajmniej powinniśmy mieć pewność zbawienia. Ale też musimy się postawić w sytuacji tych ludzi, którzy nie widzą, a jednak idą na zatracenie. Gdy zacząłem się modlić o swoją rodzinę, o jednego wujka, o drugiego wujka, to nagle ich życie zostało pogruchotane. I dziwne. Przecież ja modliłem się o to, aby Bóg im błogosławił, aby dał im swoje zbawienie w Jezusie Chrystusie, a Bóg praktycznie, można powiedzieć, rozwalił ich życie. Najpierw jednemu, a teraz drugiemu. I często tak jest. My modlimy się za jakąś dobrą sprawą, a Bóg robi takie rzeczy, że nam się wydaje, że jest to całkiem odwrotne. Ale nie. Bóg po prostu zaczął coś robić w ich życiu. I być może to wygląda na to, że ich życie jest jakieś rozwalone, rozbija się, rozwala się. Ale to wierzę, że być może to jest początek Bożego działania, aby w późniejszym czasie ich życie zostało przyprowadzone do Jezusa Chrystusa. Być może takie początki, ale my nie powinniśmy się zniechęcać. Powinniśmy teraz bardziej, bo skoro zaczęliśmy się modlić o ich życie, to teraz jeszcze bardziej powinniśmy prosić, aby Bóg nadal czynił swoją wolę, aby ich później przyprowadził. Nie taka modlitwa, żeby zostało wyprowadzone na prostą drogę ich życie tutaj na ziemi, ale żeby ich życie duchowe było wyprowadzone w dobrym kierunku do zbawienia. Bo to jest najważniejsze dla człowieka tutaj, który żyje. Jeszcze jedną rzeczą chciałem się podzielić, to jest... Ja nie będę czytał, bo to jest tylko jeden werset, który tak mi w głowie utkwił. Ten, który czytałem niedawno. Miej oczy szeroko otwarte, abyś miał chleba pod dostatkiem. To jest zapisane w Przypowieściach Salomona. To mówił Salomon. I miej oczy szeroko otwarte, a będziesz miał chleba pod dostatkiem. Ja wtedy mówiłem na przykładzie tego złomu, który znajdowałem, który tam znalazłem, który często tam znajdowałem, ale co bym chciał tak podkreślić przez to, że czy umiemy brać? Powiem, łatwiej jest dawać. Powinniśmy dawać, ale czy umiemy też brać? Czy umiemy brać, bo przecież modlimy się o to, żeby Bóg nam błogosławił. Ale Bóg właśnie czasami nam daje takie prezenty, takie błogosławieństwo w postaci takiej może materialnej. I czy potrafimy je brać? Czy potrafimy je podnieść? Na przykład z tego rowu. Często to wymaga takiej odwagi, w takim sensie, że nie wezmę tego, bo przecież ludzie patrzą. Nie wezmę tego, bo co ludzie pomyślą. A Bóg często nam błogosławi, stawia nam na drodze błogosławieństwo, o które często się modlimy, a gdy ono później pojawia się w naszym życiu, może nie potrafimy tego podnieść, bo nie umiemy brać. Często jest też tak, że ktoś nam pomaga przez brata, przez siostrę, przez rodziców, a my mówimy, nie weźmiemy, bo ten brat sam ma mało. I wtedy, wiecie, jest też tak, że nie potrafimy przyjąć tego, że Bóg nam błogosławi, bo Bóg błogosławi też przez braci, przez siostry, przez rodziców, przez rodzinę. Bóg nie chce, abyśmy byli jacyś tacy samowystarczalni, że wszystko ja sam. I nie jest to też tak, że jeżeli ktoś nam pomaga, to jesteśmy jakimiś pasożytami. Jeżeli, oczywiście, to są takie dwa pola, powiedziałbym, dawanie i branie. Ja dzisiaj chciałbym powiedzieć o braniu. Piotruś mówił o dawaniu, żeby też nie być takim pasożytem, że tylko biorę. Ale też trzeba umieć brać. I nie jest to w takiej formie, że ja jestem jakimś pasożytem, że ktoś mi daje i ja już jestem fajny, i już jest dobrze. Ale aby naprawdę też nauczyć się brać, bo spójrzcie na Jezusa Chrystusa. Przyszedł Pan Jezus Chrystus, a ludzie w świecie Go nie przyjęli. Kapłani, faryzeusze nie przyjęli Go. Tam jest też tak... To było też w takim sensie, że jak ktoś takiej postury, ktoś takiego wyglądu, takiego marnego, chłopskiego, można powiedzieć, pochodzenia, mógł okazać się Zbawicielem całego świata. Ktoś tak niepozorny, ktoś bez wykształcenia, bez rodowodu, że tak powiem, mógł stać się czyimś przywódcą, czyimś królem. I dlatego faryzeusze, kapłani nie przyjęli go. Nie potrafili wziąć Bożego daru. I dzisiaj w świecie ludzie podobnie nie potrafią wziąć. Nie umieją brać. Musimy też myśleć o tym. Musimy nauczyć się, aby brać. Nie być pasożytem, ale też, jeżeli Bóg coś nam daje, tak jak na przykład ten złom. Ja gdy brałem ten złom, to przychodziły, to były taki wstyd, że no jak to, co ludzie przyjeżdżają z boku, ja wyciągam z rowu jakiś kawałek żelastwa. Ale jeżeli to jest takim Bożym błogosławieństwem, takim prostym, takim dziwnym, ale błogosławieństwem, to muszę się nauczyć też go wziąć. W życiu duchowym, w życiu materialnym. Dziękuję Panu Bogu, że On nas uczy. Uczy nas tej bliskości, tego codziennego życia. No byśmy chcieli przyjmować te Jego rady, które nam wskazuje. Właśnie, abyśmy chcieli przyjmować to dobre, które On nam daje. Niech będzie Jemu chwała za to, że błogosławi, że uczy. I chce nas mieć przy sobie, tam w niebie, kiedyś tutaj na ziemi. Blisko. Tak. Twarzą w twarz. Chwała Jemu za to. Amen.
Chwała Panu Bogu. Kiedy Piotr mówił o tych znajomych, którzy może mają teraz, powiem, trudności, wielkie może trudności, powiedział, że jak dobrze to dobrze. Tak pomyślałem, właśnie taka jest filozofia człowieka. Jak dobrze,
to po co mi Bóg? Prawda? Taka po dziś dzień filozofia. Jak dobrze, to po co mi Bóg? Jak jestem zdrowy, jak każdy dzień mnie cieszy, w ten dzień to, jak się dorabiam. Po co mi Bóg? Po co mi Bóg? Tak jest fajnie, tak jest dobrze. A jak przychodzą próby, jak przychodzą doświadczenia, jak przychodzi cierpienie, jak przychodzi nieszczęście, a to jest normalne, tak jak i szczęście, ale częściej przychodzi jednak nieszczęście, wtedy nie ma skąd wziąć pomocy. Chciałbyś od Boga, ale nie ma tak. Nie umie ten człowiek wziąć. Nie wie, jak z Boga szukać, jak go znaleźć. Nie umie z nim rozmawiać. Nie jest jego dzieckiem. Nie jest pod jego władzą. Wtedy by się przydał Bóg, ale te przeciwności ich wtedy niszczą, burzą całe ich życie. Wszystko tracą. Co zbudowali, co... Wszystko się rozsypuje i zostają w nieszczęściu. I powiem, koło te błędne się powtarza, ale jak dobrze, dzisiaj, jutro, wczoraj, po co mi Bóg? Taka jakaś filozofia chłopska, najgorszej miary. I nie tylko w świecie, nie to mnie tak boli, że w świecie. Świat nie umie rozsądzić nawet. Bardziej boli, kiedy się wśród naszych rodzin wierzących trafiają tacy mądrzy. Po co mi Bóg? Po co mi Chrystus? Teraz po co mi Chrystus? Nie będzie Chrystusa na zawołanie, jak przyjdzie nieszczęście. Nie będzie. Marcin mówił o ciele i o duchu, o walce, że tam jest walka na tym polu. Na jednym i na drugim jest walka. Jest bój. Ciężka walka. Ciało pożąda przeciwko duchowi, nie chce, abyśmy nie czynili tego, co chcemy. Jakże prosta zasada. Powiem, jakże klarowna zasada. Powinno nam przecież to przyświecać, że nie będziemy czynić tego, co chcemy. Jeśli chcemy iść za Jezusem, nie będziemy czynić tego, co chcemy. Będziemy chcieli czynić wiele rzeczy, ale nie będziemy tego czynić, co chcemy. Jak będziemy chcieli iść za Jezusem i być Mu wierni, to będziemy mieli taki właśnie, powiem, taki dyskomfort, że nie będziemy czynić tego, co, nie będziemy mogli czynić tego, co chcemy. Będziemy wiele rzeczy chcieli czynić, ale nie będziemy tego czynić, co chcemy. Kochani, mamy tu świadomość? Ja myślę, że wiele razy ją jakoś gdzieś tracimy. I czynimy, co chcemy. A później nie mamy pokoju, później nie mamy radości, później Bóg nie mówi do nas, wydaje nam się, później nie wysłuchuje naszych modlitw, ale czynimy, co chcemy. Tak pisało tam? Czy przeczytać trzeba jeszcze raz? Pamiętacie, dobrze mówię? Jest to tak napisane, czy nie? Co były takie jakieś dziwne rzeczy? Może już ja tak dodałem, wiecie, tak już skrzywienie zawodowe. 17 wiersz. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Ale fajny komfort. abyście nie czynili tego, co chcecie. I to mamy, my mamy o tym wiedzieć. Że na tym będzie nasze życie polegać, na takich wyborach, że będziemy chcieli coś uczynić, ale Słowo Boże, Duch Święty stoi na straży, nie czyń tego. Czyń to, co nie chcesz. To, co ci trudno. To, co ci by tak łatwo poszło, tak lekko, nie czyń tego. Nie czyń tego. To by tak samo z siebie poszło. Nie, czyń coś innego. Na przykład weźmiesz sobie po obiedzie, przedrzemiesz się i włączysz sobie telewizor. Tak łatwo to pójdzie. Siądziesz, zrobisz sobie kawę, weźmiesz sobie ciastko, patrzysz, jaki program tam fajny jest i trzeba. To jest tak samo z siebie, ale nie czyń tego, co chcesz. No, chcesz. Módl się na przykład. Ojej, módl się teraz. Modlić się, taki ładny dzień. Już się modliłem na nabożeństwie. Przydałoby się trochę relaksu. Od czego? No ta, od Boga, od modlitwy, od pobożności. Nie będziemy czynić tego, co chcemy. I Marcin mówił o tym, że to jest wielka walka, trudna walka. Trudna i ciągła walka. I że tam, w tym murze duchowym, tego naszego duchowego pola, jest taka jedna plama, takie słabe miejsce i to jest nasze ciało. W tym zwartym murze może być on mocny, ale jest taka jedna, że tam szybko wróg się przedrze. Może to nawet dziura. Nasze ciało, nasze ja, nasze pragnienia i stąd to jest walką, aby pilnować. Bóg daje oczywiście, kochani, tak mówię o tym też i tak nad, jakoś tak może to podkreślam, ale chcę powiedzieć, że my nie walczymy własną siłą. Naprawdę. Bóg nam pomaga. Bóg nas prowadzi. Bóg za nas często walczy. Bóg sprawia, że takie konstrukcje tego przeciwnika rozpadają się i łatwo nam zwyciężyć jest. Łatwo nam zwyciężyć jest. Czytałem przez dzisiejsze poranie taką większą ilość Słowa Bożego ze Starego Testamentu o walkach. Jak zwyciężali Izraelici, jak też przegrywali. Przegrali sromotnie z Filistyńczykami. Przegrali sromotnie pod Sylo. Bolało ich to przez całe i do tej pory ich boli. Jeszcze za czasów Jezusa ich to bolało. Za czasów Jeremiasza ich to bolało. Wiele, wiele set lat po tym fakcie ich to strasznie bolało. Zginęło ich kiedyś 4000 w takiej wojnie. I zaczęli gorączkowo myśleć, co to zrobić, co się dzieje. Zginęło nas 4000. Pokonali nas. I ściągnęli skrzynię przymierza. W czasie trwania wojny. Tam był jeszcze obóz ich, a tu był jeszcze ich obóz. Ściągnęli skrzynię przymierza. A kiedy dotarła skrzynia przymierza, krzyknęli z takiej radości, tak potężnie krzyknęli, że tamci się przestraszyli. Powiedzieli, co się stało tam? Co się stało tam w tym obozie? Oni z radości, z taką euforią, z taką nadzieją krzyknęli, jest skrzynia, jutro wygramy. I Filistyńczycy usłyszeli to, się przestraszyli wszyscy. I ten król im powiedział, słuchajcie, tam przyszła skrzynia przymierza, Bóg ich. I teraz koniec z nami. Idziemy. Walczymy. To jest walka na śmierć i życie. Albo my, albo po nas. I poszli. Wiecie, ile zabili? Izraelitów. 40 000. I zwyciężyli ich. A to tak bolało Izraela. Jakżeż to? Ale oni byli w nieprawości. Oni ściągnęli skrzynię, ale serca ich były pełne bogów obcych. Oni myśleli, że jak przyjdą, to czary Mary i Bóg. A Ale kiedy oczyścili serca, kiedy oczyścili kiedyś tam dalej, paręnaście lat dalej. I znowu, i byli rozgromieni, rozproszeni. I ci rządzili, zabrali miasta, rządzili sobie jak chcieli, ci nieprzyjaciele. Ale później, kiedy przyszło taka pokuta, kiedy zniszczyli bogów, znowu się nabrało tych bogów. I zebrali się w jednym miejscu i Filistyńczycy usłyszeli, że oni się znowu zebrali. Powiedzieli, idziemy zniszczyć. Co tam się dzieje? Dołożymy im znowu. I kiedy tak znowu stanęli, ale oni mieli już inne serca i skrzyni nie musieli ściągać. Jest napisane, Bóg posłał, sprawił, że grzmoty jakieś i coś, przestraszyli się, stracili ducha. Bóg tak walczy. I zwyciężyli oczywiście, rozbili ich w puch. I nigdy odtąd więcej odzyskali miasta i nigdy już tam oni nie zapanowali nad nimi, ten obcy naród. Bóg za nas walczy. Ale jeśli nie walczymy, jeśli nie chcemy walczyć, jeśli chcemy się oszukiwać, to będziemy przegrywać na tym polu. My mamy wiedzieć, że nie będę czynił tego, co chcę. Wczoraj dostałem już kazania z tamtego roku jeszcze i słucham te kazania, żeby tytuły wymyślać do tych kazań. I słyszałem, i Krzysia kazanie, nie byłem na tym nabożeństwie, bo to jest jakiś okres letni, ja musiałem gdzieś być. Co? Co? No, to Izrael, tak. Aha, w Izraelu byłem, tak. Później trochę w tym Glinno i trochę tam w tym, no, to ten okres, tak, bo to jest i ten. I Krzysiu mówi, że fajną historię, tak już się śmiałem. Mówi, kupiliśmy sobie 4 kawałki, teraz sobie przypomnisz. Takiego gotowego boczku, takiego do grilla. I grilla sobie kupiłem za 5 zł. Się śmiałem z tego grilla za 5 zł. I tak sobie położyliśmy to na podwórku i pieczemy, bo nas 4, każdy po jednym. Zaczyna się piec, a to jakiś samochód jedzie. Ojej, do mnie. Ojej, dlaczego teraz? Fajny brat, ale dlaczego teraz? Tylko 4 kawałki były. Wiem, jaki apetyt miał na to. To nieraz przeżywałem w swoim domu. I trzeba się podzielić. Nie chcę się podzielić. Chcę się samemu zjeść. Chcę się zjeść. No chcę się zjeść. A trzeba czynić to, czego się nie chce. I walka, jaka powstaje wtedy. Jaka tam walka powstaje wtedy naszego ciała. Ale jak nam przyświeca to, że nie będziemy czynić tego, co chcemy. Nie będziemy czynić tego, co chcemy. Będziemy czynić wolę Bożą. Dlatego podstępujmy według Ducha i dlatego Bóg dał Ducha Świętego serce nasze. Dał, zesłał Ducha Świętego do serc naszych. Posłał obietnicę, mówi, lepiej, żebym ja odszedł, bo jak odejdę, to poślę wam Pocieszyciela, Ducha Prawdy. I dał nam Ducha Świętego. I my w mocy tego Ducha Świętego możemy zwyciężać. I zwyciężamy, bracia i siostry, chwała Bogu, że zwyciężamy. To jest walka, powiem, z góry ten wróg, nieprzyjaciel nasz jest skazany na klęskę z góry, bo Chrystus już go pokonał. Jest pokonany. To ciało nasze też jest pokonane. W mocy Bożej my zwyciężamy, jak idziemy. No ale wiadomo, że do tego nam jest potrzebna społeczność, potrzebne czyste serce i poddanie Bogu. Nie może być tak, jak Adam, idziesz tam, zobacz tam w tej kotłowni, czy tam coś się nie dymi, bo mi się wydaje, że jakiś taki stwąd. Potrzebne nam jest to. Ja tak się cieszę z tego, że... Wiecie, tak właśnie czytałem taką... To tak wystarczy tylko parę rozdziałów przeczytać ze Starego Testamentu, z historii, kiedy najlepiej, kiedy zdobywają Ziemię Świętą, albo później, kiedy tam są, za czasów sędziów. Ledwie się powiem tak, nie obróci ktoś, już pełno bogów obcych. Już poleźli wszędzie, gdzie tylko mogli poleść. Jest jakieś przebudzenie, jest jakieś, albo jakaś kara Boża i wyrywają się z tego, oczyszczają się, wiecie, i później, powiem, ledwo się nie, powiem, obejrzysz, już pełno bogów, już każdy siedzi po uszy w swoim. Ten ma takiego Boga, ten ma takiego, ci idą tam, ci się żenią z tymi. I dalej życie jest, no, fajne, karnawał się zaczyna. I Bóg znowu piętnuje to. I Bóg znowu posyła kary, bo nie może tego znieść, nie może się z tym pogodzić. I znowu bieda, ucisk, płacz, nieszczęście za nieszczęściem. Upamiętanie. Ktoś, kto kocha Boga, ktoś, Bóg powołuje jakiegoś sługę, który miłuje Jego i on to dokonuje w mocy Bożej. Mija paręnaście, parędziesiąt lat i każdy siedzi w swoim. Znowu każdy siedzi w swoim. Ten w tym, a ten w tym, a tamten w tamtym. Wiecie, i tak sobie myślałem tak, nieraz myślimy tak, że no fajnie, że stary zakon minął, że już mamy zakon nowy, zakon łaski, ale naprawdę wielu z nas dalej żyje pod zakonem, ponieważ naprawdę tak jest w naszym życiu. Trochę tam ogarniemy się, trochę tak do Boga, a za chwilę, za jakiś czas znowu wszystko jest. Fajnie, znowu zapominamy o Bogu, znowu zapominamy o modlitwie, znowu nam czegoś trzeba. Jeden trzyma to, drugi, a ten się zaangażuje w to, a w tam. I znowu trzeba, przychodzi jakiś coś, jakiś taki moment. To nowe królestwo już nie jest takie. Miał Bóg dość, powiem, takiego królestwa i takiego stanu rzeczy, jak miał z Izraelem. Miał dość. To był Boży lud, który miał świecić w tym świecie. A teraz jest naprawdę dość tego, miał Bóg, tego marazmu, tego wahania i tego chramania na obie nogi. Dlatego Chrystus przyniósł z nieba, Królestwo Niebios to się nazywa już. To się nazywa już Królestwo Niebios. Przyszło. Nawet rodowód tego jest taki dosyć wyraźny. Nie powstało tutaj, nie zrodziło się tutaj. Przyszło z nieba, z Chrystusem. Pojawiło się razem z przyjściem Chrystusa. Królestwo Niebios to już nie jest ziemskie. I w tym Królestwie Niebios nie ma już takich historii, kochani, jak w Starym Narodzie, jak w Zakonie. W Królestwie Niebios nie ma takiej historii, że później patrzysz za 5 lat, to królestwo wygląda jak filistyńska ziemia. Na każdym wzgórku gaje i bałwany. No i trzeba coś zrobić, oczyścić. I oczyszcza ktoś, coś, Bóg, Chrystus oczyszcza, Duch Święty przekonuje, pokuta przychodzi. A zapatrzysz za parę lat w tym Królestwie Bożym jak za Moabitów. Pełno, każdy robi co chce, to nie jest tak. Boże Królestwo jest czyste i święte. Chrystus go pilnuje, ono jest inne. Ono już jest inne. Żebyśmy my byli w tym Królestwie, my musimy mieć wierne życie. Nie możemy mieć takich wahań, że fajnie, a później, jak przebudzenie jest, to tak jest wszystkim dobrze, tak szczęśliwie. Ale później przebudzenie mija i wtedy wszystko się przypałęta do mnie. Nie ma tak w Królestwie Niebios. Ono jest naprawdę inne, wspaniałe, cudowne, bo to jest Boże Królestwo. Bo to jest Boże Królestwo. Tak, chciałbym przeczytać taki radosny fragment. Piękny fragment, bo modlitwa. Modlitwa radości, modlitwa zwycięstwa, więc sama esencja radości i szczęścia. Z pierwszej księgi Samuela, z 2 rozdziału. Pierwszych 10 wierszy. Zatytułowane są Modlitwa pochwalna Anny. Pierwsza księga Samuela, 2 rozdział. I może zanim zaczniemy czytać, to żeby już nie czytać tej historii, ale ją tylko przypomnieć, że Anna, żona Elkany, jedna z 2 żon Elkany, nie miała dzieci. Nie mogła mieć dzieci. Tamta druga miała dzieci i wywyższała się i dokuczała Annie, kiedy przychodzili szczególnie na święto Paschy do Jerozolimy, kiedy tam się spotykali wszyscy, to było takie, nie wiem, nazwać wesele, takie spotkanie rodzinne wszystkich. Ona się, ta Peninna, pyszniła się tym, że ona ma dzieci, więc jest błogosławioną, a Anna żyje w hańbie, bo nie ma dzieci. I ona zawsze podkreślała to, kiedy byli tam razem. Annie było bardzo źle, była smutna. Wszyscy się cieszyli. To były takie piękne, tradycyjne, rodzinne święta, ale ta Penina, powiem, odbierała jej całą radość. I Anna nic nie jadła, nic nie piła. Wtedy nie cieszyła się. To były dla niej może najgorsze dni. A później wracała do swojego domu i tam dalej miała takie same, chociaż ją Elkana miłował bardziej niż tamtą. Ale ona nie mogła być przez to pocieszona. I tak się wielokrotnie odbywało. Przychodzili, ja myślę, że kiedy oni już szli na to, wybierali się, to Elkanie, to Annie było strasznie ciężko, najchętniej by tam nie poszła. Ale musiała iść, to był taki, powiem taki, no nie tyle obowiązek, ale no to wynikało prawie wprost, no jak to, nie, trzeba było iść. No to nie to, że nawet zmusu, ale to jest normalne. I to były dla niej ciężkie dni, całe jej życie było ciężkie, ale takie te dni szczególnej uroczystości były dla niej bardzo ciężkie. I kiedyś poszła do świątyni się modlić. I długo się modliła. I całą gorycz swoją wylała przed Bogiem. I wylewała. Heli myślał, że pijana jest. Mówi, idź wytrzeźwiej. A ona mówi, nie jestem pijana. Mówi, z głębi swojej troski i zmartwienia dotychczas mówiłam. Z głębi swojej troski i zmartwienia. Elkana, nawet nie wiedząc, o co jej chodziło i w czym był problem, mówi, idź w pokoju, a Bóg Izraela da ci to, o co go prosiłaś. I ona otrzymała, wróciła. I Bóg jej dał dziecko. I później, kiedy go odchowała, kiedy był jeszcze małym chłopcem, nie wiemy, ile miał lat, może 4, może niewiele mniej, a może niewiele tylko więcej, bo pisze, kiedy go odstawiła od piersi, tak już te 4 to tak naciągnąłem. Przyprowadziła go do Heliego, do świątyni i mówi, o tego chłopca się modliłam. A Pan spełnił moją prośbę, jaką do niego zaniosłam, więc i ja odstąpię go Panu. Po wszystkie dni życia będzie oddany Panu. I zostawiła go i pełna radości wróciła. I teraz ta modlitwa to jest właśnie, następuje po tym, kiedy ona zostawia swojego syna. Przed Panem i dla Pana. I wraca się do swojego domu, zanim się wróciła. Anna się modli i jest pełna radości. I to jest piękna modlitwa. I czytajmy ją. Pierwsze 10 wierszy. I modliła się Anna i rzekła, weseli się serce moje w Panu. Weseli się serce moje w Panu. Wywyższony jest róg mój w Panu. Wyobrażajcie sobie tą niewiastę, pogardzono przez wiele lat. Wyśmiewaną przez wiele lat. Ona mówi, wywyższony jest róg mój w Panu. Szeroko roztwarte są usta moje nad wrogami mymi. Skończyły się czasy poniżenia. Gdyż raduję się ze zbawienia Twego. Czy widzicie to, czy to czujecie, słyszycie to? Każde to zdanie, każdy ten występ mówi o Bogu. Nic z niej, a wszystko z Bogu. Jeszcze raz. Weseli się serce moje w Panu. Chcę powiedzieć tak, że gdyby nie Pan, to i ona by się nie radowała, może by z płaczem odchodziła, bo zostawia syna ukochanego, wymodlonego. Wywyższony jest róg mój też w Panu, a nie od tak się stało, że jakoś udało się. Nie, w Panu. Szeroko otwarte są usta moje nad wrogami mymi, gdyż raduję się ze zbawienia Twego. Wszystko od Pana i wszystko dzięki Panu. I dlatego mówi, nikt nie jest tak święty jak Pan. Nikt nie jest tak święty jak Pan. I chciałbym tak mówić jak ona. Chciałbym tak mieć takie przekonanie jak ona. Nikt nie jest tak święty jak Pan. Kochani, żeby powiedzieć z takim przekonaniem głębokim, trzeba tak doświadczać Boga. Trzeba doświadczać Jego mocy. Tego się nie nauczy z książki. To się nauczysz z doświadczeń. To się nauczysz z prób. To się nauczysz wtedy, kiedy cierpienie przechodzisz i zwyciężasz. I od Pana otrzymujesz. Ufasz Bogu. Wiecie, to są piękne słowa. To są jedne z najmocniejszych słów. Też kiedy jest modlitwa Mojżesza, kiedy przeszli przez Morze Czerwone, też ją warto przeczytać. Jak on mówi. Albo modlitwa Mojżesza, kiedy na koniec swojego życia się modli. Nikt nie jest jak Pan. Bóg nikogo nie zawodzi. Bóg nie jest zdradliwy. I to są niesamowite słowa. To są słowa pełne takiej mocy, takiego naprawdę... Ach, to są takie piękne... takie filary niezłomne. Nikt nie jest tak święty jak Pan. Gdyż nie ma nikogo oprócz Ciebie. Nikt taką skałą jak nasz Bóg. Gdyby się nie oparła na Bogu, przez całe swoje życie byłaby bezpłodna. Tak. Jeśli się dzisiaj człowiek nie oprze na Bogu, ten, który nie może mieć dzieci, jeśli się nie oprze na Bogu, to będzie tylko kolejne werdykty. Lekarze otrzymywał, nie możesz, nie możesz, nie da rady. Jeśli w czymś mamy problem jakiś i nie oprzemy się na Panu, to będziemy cały czas otrzymywać takie posępne meldunki. Nie da rady, niemożliwe. Nikt o tym nie słyszał. Ale ona oparła się na Panu swoim, przed Panem wylała swoje serce i uczynił Bóg jej to, co chciała. I dlatego mówi, że nikt taką skałą jak nasz Bóg. Jest napisane, że kiedy oddała swojego syna i wróciła, Bóg ją pobłogosławił i miała jeszcze 3 synów i 2 córki. 6 dzieci. Jak to dobrze zaufać Panu, ale popatrzcie na nią jeszcze ten rok wcześniej. Kiedy z żalem, kiedy wylewała przed Bogiem swoje serce, ale rozumiała, że warto przed Bogiem serce wylewać. Że warto to przyjść do Boga ze swoją słabością. Warto przyjść. To ma sens. Gdyby nie wierzyła w to, nie poszłaby do Boga, by była zgorzkniałą całe swoje życie. Ale ona zaufała Bogu. Ona przyszła do tego, który mógł ją pocieszyć. I nie patrzyła na to, że Heli mówi, pijana chyba jesteś, bo tak długo tylko ustami ruszasz. Ona mówi, nie, serce swoje wylewałam przed Bogiem. Nie mówcie ustawicznie wyniośle. Niech nie wychodzi zuchwalstwo z ust waszych. Wiele tego zuchwalstwa słyszała ze strony Peniny. Może jeszcze innych. Takich, wiecie, takich są tacy ludzie, prawda? Którzy się szczycą swoim tym, a gardzą innymi, jak tylko jest powód. I wielu musiała takich spotkać na drodze swojego życia. którzy patrzyli na nią nisko, lekceważyli ją, bo była pohańbiona w narodzie. To jest hańba. To była hańba. Ale mówi, niech nie wychodzi zuchwalstwo z ust waszych. Nie mówcie ustawicznie wyniośle, gdyż Pan jest Bogiem, który wszystko wie. Pan jest Bogiem, który wszystko wie. Pan widział moją biedę i Pan widzi waszą wyniosłość. Pan jest Bogiem, który wszystko wie. Bogiem, który waży uczynki. Waży uczynki. Kochani, ja powiem tak. To tak też głęboko do mnie przemówiło. Bóg waży uczynki. Mi się wydaje nieraz, że jak przyjdziesz nieprzygotowany na nabożeństwo, nieprzygotowany duchowo, nienastawiony duchowo, jak przyjdziesz z bałaganem w sercu, no i co? Co robisz? No modlisz się, śpiewasz. Masz nadzieję, że to idzie do Boga. No bo do kogo? Jak dla Boga śpiewamy, dla Boga przychodzimy też, Jemu oddajemy chwałę, chcemy jak najlepiej. Ale Bóg waży uczynki. Powiem, nie tylko wystarczy zrobić uczynek i Bóg go odhacza. Podasz komuś rękę. Uśmiechniesz się. Bóg odhaczył, jesteś uprzejmy. Nie, Bóg zważy ten uczynek. Położysz dziesięcinę może więcej jak dziesięcinę. I myślisz, o, Bóg odhaczył dwa razy. Nie, Bóg waży ten uczynek. Bóg waży, gdzie serce było, prawda? To jest dla Boga ważne. Każdy uczynek Bóg waży. Jak się modlisz i klękasz wieczorem po całym dniu jakiegoś tego, albo może od telewizora odeszłeś. A Bóg zważy tą modlitwę. I może także ją odrzuci. Co ona waży? Bóg waży uczynki. A może to być naprawdę krótka modlitwa? Ale kiedy Bóg ją na szwagę wrzuci, to aż się ogina. Bóg waży uczynki, kochani. Dlatego one muszą być z serca. One muszą być oczywiście z przemienionego serca, bo nasze serce stare, to jest egoistyczne. Ono musi być, te uczynki muszą płynąć z głębokiej Bożej miłości. Muszą. Inaczej one bardzo mało ważą. Bóg waży uczynki. To jest, wiecie, to jest atut, to jest szczęście dla tych, którzy nie oszukują Boga. Którzy nie chcą, jak ludzie nieraz w świecie przechodzą tak, wiecie, no tak od mówią, ale się temu, nic to nie ma, nic to prawie nie reprezentuje, nawet szkoły nie ma. A po samych tylko takich, wiecie, po samych takich, jak to, no, co to za słowo miałem powiedzieć? Takie tylko te czubki zrywa. Tak mu się udaje. Tak skacze, wiecie, taki cwany, taki sprytny. Tak mu się to szczęści. W świecie tak nieraz jest. W chrześcijaństwie tego nie ma, u Boga nie ma tego, że ktoś tak błyśnie. Nie, Bóg przygotowuje nas. Bóg ma ugruntowanych sług. On zanim komuś coś zleci, to go najpierw naprawdę przepławi w ogniu. Bóg waży uczynki. Łuk bohaterów będzie złamany, lecz ci, którzy się potkną, opaszą się mocą. Wiecie, to jest modlitwa człowieka, który wiele doświadczył w życiu. Wiele przykrości, wiele poniżenia. Wiele autentycznego poniżenia. Może całe jej dotychczasowe życie było tym wielkim poniżeniem. I dlatego zobaczcie, jak ona widzi to. Łuk bohaterów. Ona widziała wielu bohaterów. Jej druga żona jej męża była bohaterką. Była bohaterką. Ona mogła twarz mieć rozpromienioną. Ona się otaczała, powiem, wieńcem dzieci. I tak robiła. Wielu bohaterów widziała, ale zobaczyła złamane ich łuki. Zobaczyła. A ci, którzy się potkną, opaszą się mocą. Chwała Bogu. Jeśli się jeszcze potkniesz, może jutro, może dzisiaj, ale potkniesz się i podnosisz się szybko. Opaszesz się mocą. To jest dobre, kochani, to jest wspaniała wieść dla tych, którzy są słabymi jeszcze dzisiaj. Ale musisz uwierzyć w to. Musisz przyjść do Jezusa Chrystusa. Nie możesz skazać siebie na taką, która się wiecznie będzie potykać. To jest niewiara. Ale jeśli masz wiarę, to powiesz, nie, wyjdę z tego, bo to jest Boża wola, bo to jest Boża droga, bo to jest Boże uświęcenie. Wyjdę z tego, umocnię się. Bohater, łuk jego będzie złamany, ale ci, którzy się potkną, opaszą się mocą. Mocą się opaszą. Chwała Bogu. Gdyby cię Bóg mocą nie opasał, to byś tak jak ta trzcina dołamana, byś się dołamał i złamał. Nikt by cię nie podniósł. Nikt by cię nie uzdrowił. Jak ten knot byś się tlił, 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 aż zgasł. Ale ten, który się potyka, ten, który jest słaby, ten, który jest dołamaną, nadłamaną trzciną, Bóg go opasuje mocą. Chwała Bogu, mocą go opasuje. Nie tylko miłosierdziem, no ja cię tak będę trzymał. Nie, mocą cię opaszę, żebyś się zrósł. Żeby ten złamany patyk się zrósł, żeby był mocny. Syci wynajmują się za kawałek chleba. Tak przychodzi, kochani. Ci, którzy mówią właśnie dobrze, dobrze, jak dobrze, to oni są mocni, radośni. Po co? Co ty mówisz o szczęściu jakimś? Co im tam mówić o szczęściu, które w Jezusie? Oni mają szczęście. Oni mają dom, oni mają samochód, oni sobie jeżdżą na wczasy za granicę. Co ty im mówisz o szczęściu? Oni wiedzą, że mają szczęście. Więcej niż ty go masz. Co ty o Chrystusie mówić możesz? O pokoju Bożym, to ty ich nie interesuje. Syci wynajmują się za kawałek chleba. A głodni przestają głodować. Tak jest u Boga. Niepłodna rodzi 7-krotnie, a ta, która ma wiele dzieci, więdnie. Pan zadaje śmierć, ale i przywraca do życia. Ale i przywraca do życia. Nie musimy się bać, że Bóg nas tak uderzy, że już się nie podniesiemy. Nie musimy się bać, że przyjdzie takie doświadczenie, że już koniec z nami. Nie. Słowo Boże mówi, że Pan nie posyła ponad nasze siły, a razem z pokuszeniem daje co? Wyjście. To jest dokładnie to. Pan zadaje śmierć, ale i przywraca do życia. Strąca do krainy umarłych, ale i wyprowadza. Jedyny, który może wyprowadzić. Wiecie, strącić do krainy umarłych, może byle kto, może nawet. Śmierć przychodzi i zabiera. Śmierć jest, decyduje o tym, gdzie cię zaprowadzą. Śmierć, stan twojego życia w chwili śmierci mówi, gdzie ty będziesz. Tak jak to Grzegorz powiedział, takie fajne jest takie zdanie chyba, że śmierć pieczętuje naszą wieczność. To jest taka pieczęć. Jeśli bez Boga umarłeś, to jesteś zapieczętowany. Ta śmierć cię zapieczętowała na piekło. Nie ma później czyśćca. Ale jeśli jesteś z Panem, to śmierć jest tylko pieczęcią do życia wiecznego. Chwała Bogu. Jedyny, który może wyprowadzić z krainy umarłych. Jedyny Pan. Ale nie wyprowadza tam, jak już pójdziesz tam i Panie mój, daj, poślij, żeby chociaż mi usta zmoczył. Nie. To chociaż tam do moich braci poślij, bo oni tak samo. Nie. Już za późno. Na zmianę. Teraz. Pan zuboża, ale i wzbogaca. Poniża, ale i wywyższa. Ona była poniżona, wiecie? Ona przeżyła poniżenie, ale przeżyła też wywyższenie. Wywodzi z prochu biedaka, podnosi ze śmietniska ubogiego. Chwała Bogu. Jeśli jesteś ubogi, to nawet jak na śmietnisku, to cię Bóg podniesie. Aby go posadzić z dostojnikami. Jaki dobry jest Pan. Wiecie, że jeżeli wytrwamy w Panu, jeżeli będziemy Mu wierni, no wielkie to były śmietniska, z których nas Bóg wyciągnął, prawda? Nawet jeśli to nie było coś, co się nazywa nałogiem i pijaństwem, czy tam przeklinaliśmy, nawet takie całkiem normalne życie, to też jest śmietnisko, prawda? Pełne. Wiecie, co będzie, kiedy dochowamy wierności? Pan podnosi ze śmietniska ubogiego, aby go posadzić z dostojnikami, jeśli wytrwamy, jeśli będziemy wierni. Słowo Boże mi będą jaśnieć jak gwiazdy na sklepieniu niebieskim. Ze śmietniska. Jak gwiazdy. Tak, sadza go z dostojnikami, aby przyznać mu krzesło zaszczytne, albowiem do Pana należą słupy ziemi. Do Pana należą słupy ziemi, podwaliny ziemi. Wszystko należy do Pana. On na nich położył ląd stały. Nogi swoich nabożnych ochrania. Bóg ochrania nogi swoich nabożnych. Bądźmy nabożni, bądźmy nabożni. Nigdy za wiele tej nabożności, pobożności. Lecz bezbożni giną w mroku, gdyż nie przez własną siłę mąż staje się mocny. Nie przez własną siłę. To jest radość dla mnie, bo gdybym ja miał przez własną siłę stać się mocny, to bym musiał już dawno załamać się i skończyć z tym. Ale to nie przez własną siłę, ale przez Bożą moc, która jest w nas. To jest naczynie kruche, gliniane i nie sobie będzie. Ale moc Boża jest ważna, która w tym jest. W tym naczyniu glinianym Bóg umieścił swoją moc. Walczący z Panem będą zdruzgotani. Najwyższy w niebie pobije ich. Pan sądzić będzie krańce ziemi i da moc królowi swemu i wywyższy róg pomazańca swego. Najlepszy przykład wywyższonego rogu, rogu pomazańca swego to Jezus, pomazaniec Pański. Jego róg wywyższony ponad niebiosa. Tak Bóg, ale Bóg nas też obiecał wywyższyć, jeśli będziemy Jego pomazańcami, oddanymi Jemu. Służmy Panu, naprawdę, z radością służmy Jemu. Bóg taki jest, On taki był za czasów Anny. Ile to było lat temu? 2, 4, 3 tysiące lat temu może. Zmienił się? Taki był 2000 lat temu, kiedy był Piotr, kiedy był Jakub, taki jest dzisiaj. Bóg się nie zmienia, jest taki sam. Ufaj Mu, tak samo w tych wszystkich problemach trzeba Mu zaufać. Wylewać przed Bogiem swoje serce. A Pan wysłuchuje. Chwała. Amen.